Ustawowe uregulowanie noszenia maseczek, zwiększenie liczby łóżek w szpitalach oraz wprowadzenie w wyższych klasach szkół podstawowych nauczania zdalnego lub hybrydowego. To niektóre z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przedstawił w Sejmie informacje na temat stanu przygotowań rządu do walki z epidemią.
Premier wśród najważniejszych zasad walki z koronawirusem wymienił utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, a także wentylowanie pomieszczeń. Zastrzegł jednocześnie, że należy liczyć się również z trzecią falą pandemii. Jako priorytety rządu Morawiecki wskazał ochronę służby zdrowia, ochronę seniorów, a także utrzymanie miejsc pracy. Politycy opozycji, m.in. szef PO Borys Budka oraz lider SLD Włodzimierz Czarzasty, zarzucali rządowi, że nie wykorzystał ostatnich miesięcy na przygotowanie się na jesienną falę wirusa, bo zajmował się wewnętrznymi rozgrywkami. Budka wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość już za poprzednich rządów doprowadziło do zapaści systemu opieki zdrowotnej. Na te zarzuty odpowiedział premier.
Partia Platforma Obywatelska to partia darwinizmu społecznego. To partia, która nie troszczyła się o słabszych, dla której programy społeczne, dla której dbanie o słabszych ludzi, o ludzi leczonych w szpitalach w godny sposób nie miało znaczenia. Przypominam strategię Arłukowicza, który mówił do wojewody właśnie o tym, żeby zamknąć 4 szpitale.
O podejmowanych działaniach mówił też w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.
Jesteśmy po ciągłych tak naprawdę spotkaniach z wojewodami, ciągłych konsultacjach z dyrektorami szpitali. W najbliższym czasie ta baza łóżkowa, która na dzisiejszy dzień wynosi 17 100 łóżek, zostanie powiększona o mniej więcej 10 tysięcy łóżek.
W Sejmie trwają dziś prace nad tak zwaną ustawą covidową. Swoje projekty zgłosiły kluby opozycyjne, ale wiodąca w pracach Komisji Zdrowia jest propozycja PiS. Zakłada ona m.in. wprowadzenie tzw. klauzuli dobrego samarytanina oraz wsparcie finansowe dla medyków walczących z pandemią. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dziś ostatni dzień nowenny życia o mądrość i odwagę dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o dobry wyrok w sprawie tzw. aborcji eugenicznej włączyło się ponad 12 tysięcy Polaków. Jutro Trybunał Konstytucyjny ma orzec, czy przesłanka pozwalająca na zabicie dziecka poczętego ze względu na podejrzenie ciężkiej i nieuleczalnej choroby jest zgodna z konstytucją. Środowiska pro-life od wielu lat wskazują, że jest ona sprzeczna z polskim prawem. Powołują się m.in. na artykuł 38 ustawy zasadniczej. Oprócz tego odwołują się też do rozumu czy emocji, o czym mówił profesor Bogdan Chazan, ginekolog i położnik.
Bo jest czymś głęboko niewłaściwym, jeżeli my wskazujemy osoby słabe, które nie mają nic do powiedzenia, bo nie mogą mówić, znajdujące się na początku życia albo pod koniec swego życia. Jeżeli wskazujemy te osoby na śmierć, nie pytając, jakie jest ich zdanie. A więc powtórzę, rozum, po drugie emocje, wiara. Nie możemy uważać, że zabicie tego człowieka, morderstwo prenatalne jest dobrym sposobem na to, aby zaradzić problemowi. Nie można usuwać cierpienie, usuwając cierpienie razem z tym, który cierpi, albo z tą, która cierpi.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego potwierdzająca niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z konstytucją ma ogromne znaczenie. To cywilizacyjna szansa dla naszej ojczyzny. Przesłanka eugeniczna pozwala na legalne zabijanie nienarodzonych chorych dzieci. W ubiegłym roku w polskich szpitalach abortowanych zostało ponad 1100 takich dzieci. Rolnicy z Agrounii żądają spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił lider tej organizacji, Michał Kołodziejczak, protesty będą trwać do skutku. W Koszutach w Wielkopolsce droga została zablokowana m.in. balotami słomy. Podobne protesty odbywały się dziś w ponad 100 lokalizacjach w kraju. Protestujący chcą jasnej deklaracji, że tzw. piątka dla zwierząt zostanie odrzucona i nie będzie dalej procedowana. Michał Kołodziejczak zapewnia, że gospodarze cały czas są otwarci na dialog.
My nie odpuścimy. Mamy jasny warunek. Żądamy spotkania z premierem jak najszybszego. To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w kraju. Chcemy jasnej deklaracji. Piątka dla zwierząt będzie odrzucona. Będzie dalej procedowana, ani nie wyjdzie z zamrażarki ustawa odorowa. Jasno będą znakowane produkty w sklepach. Jest to dla nas bardzo ważne. O tym nie mówiliśmy. My nasze postulaty dopiero będziemy rozbudowywać. Dopiero wam je pokażemy. Ale musi być dialog. Tak jak mówię to bardzo często, jesteśmy w stanie przyjąć bardzo trudne decyzje rządu. Ale muszą być z nami skonsultowane. To muszą być nasze wspólne decyzje.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział dziś, że prawdopodobnie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do tzw. piątki dla zwierząt. Wśród 36 zmian, jakie do nowelizacji wprowadzili senatorowie, jest m.in. wyłączenie drobiu z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dotyczących uboju rytualnego. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał 4 nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nominacje otrzymali wicepremier Jarosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Prezydent wskazał, że zmiany mają charakter nie tylko personalny, ale również organizacyjny. Zaznaczył, że są one naturalnym następstwem przeprowadzonej rekonstrukcji rządu. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego ma stać na straży tego, by realizowana polityka służyła społeczeństwu.
To najlepiej możliwe jest właśnie na drodze dialogu, kiedy dyskutuje się na temat tych rozwiązań, które mają być wprowadzane, kiedy dyskutuje się na temat tych rozwiązań, które są planowane, które są pewnymi koncepcjami po to, by zasięgnąć od przedstawicieli związków zawodowych, od przedstawicieli pracodawców, opinii na temat tego, czy dane rozwiązania są słuszne, czy spotkają się z akceptacją społeczną, czy będą rzeczywiście dobrze służyły rozwojowi Rzeczypospolitej od tej społecznej i gospodarczej strony patrząc, czyli dwóch niezwykle ważnych przestrzeni rozwoju kraju.
Prezydent dodał, że Rada odgrywa szczególną rolę w czasie pandemii, kiedy podejmowane decyzje wymaga szybkiego i skutecznego współdziałania. Instytucja została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. Jest platformą do dialogu i współpracy pracodawców, pracowników i strony rządowej. W Chile skrajnie lewicowe środowiska zaatakowały kościoły w Niebowzięcia Matki Bożej i Świętego Franciszka. Pierwsza świątynia została podpalona. Kamery uchwyciły moment zniszczenia kopuły. Drugi kościół zdewastowano i podpalono jego wnętrze. Ataków barbarzyństwa dopuścili się uczestnicy antyrządowych protestów. Wśród nich znaleźli się zwolennicy Komunistycznej Partii Chile. Sebastian Banasiewicz z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał, że profanacje pokazują skalę prześladowań kościoła w tym kraju.
Od ostatniego roku, gdy Chilijczycy postanowili walczyć o swoją wolność, dokonali przewrotu politycznego, okazało się, że ogromnie ucierpiał na tym Kościół katolicki. Kościół stał się dla nich symbolem walki, symbolem łączności z partią, z rządem. I tylko w ciągu ostatniego roku, od przewrotu, który dokonał się 18 października 2019 roku w Chile, spłonęło lub zostało zdewastowane 57 kościołów i budynków sakralnych.
Do aktów wandalizmu kościołów, pomników i symboli religijnych dochodzi również w Polsce. Między innymi w lipcu zamaskowani aktywiści LGBT dopuścili się profanacji figury Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Wcześniej doszło też do brutalnych ataków na księży w Rzeszowie czy we Wrocławiu. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A przed nami prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na krańcach północno-zachodnich wzrastające do dużego i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 15 do 19 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat około 14 stopni, a cieplej miejscami na południowym zachodzie od 20 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1004 hektopaskale.